Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy konwersatorium. Paweł Milcarek. Będziemy dzisiaj rozmawiali o autorytecie, władzy i sile. Trzech rzeczach, które każdy intuicyjnie wyczuwa, są trochę różne jedna od drugiej i trzeciej, ale czasami zdarza nam się zamiennie stosować te słowa. Dzisiaj w konwersatorium rozmawiają, ze mną jest tutaj jako również rozmawiacz Tomasz Rowiński, mój współredaktor z Christianitas, historyk idei. A będziemy rozmawiali z zaproszonym gościem, panem profesorem Zbigniewem Stawrowskim.
Dzień dobry Państwu.
Filozofem polityki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Również, co trzeba wspomnieć, zaangażowany w dziedzictwo filozoficzne księdza Józefa Tischnera. Jak to jest z tym autorytetem? Czasami wydaje się, że jego geneza jest ściśle związana z naszą niesamodzielnością, niesamowystarczalnością poszczególnych ludzi, poszczególnego ja, że po prostu są takie dziedziny, jest ich wiele, w których wolimy zapytać, wolimy uznać, wolimy pójść za kimś, niż po prostu samemu próbować dojść do zupełnie własnego rozwiązania. Dzieli się grubo, tak, autorytety na te takie eksperckie i takie właściwie autorytety władzy. Można powiedzieć z jednej strony autorytet intelektu, z drugiej strony autorytet woli. I w tych dwóch dziedzinach, albo czasami w jednej, czasami po prostu w obu razem, zdarza nam się komuś ulegać jako autorytetowi. Ktoś jeden jest dla nas autorytetem, czasami dla całej naszej grupy. Czasami narzekamy, że brak nam autorytetów, chyba wtedy głównie, gdy po prostu narzekamy na poziom autorytetów, bo tak mi się wydaje, że nigdy takiej sytuacji, żeby w ogóle autorytetu nie było, nie ma. Panie profesorze i drogi Zbyszku, spróbuję wam powiedzieć, skąd się bierze autorytet?
Skąd się bierze, to ja dokładnie nie wiem, bo on jest albo go nie ma, pojawia się, znika, ale myślę, że warto nawiązać do tego twojego wstępu, że istnieje potrzeba w nas autorytetów i wydaje się, że autorytety są jakoś związane z naszym poczuciem skończoności, niedoskonałości, niewiedzy i wypełniają w nas tą lukę, ten brak. Ja myślę, że warto sobie przypomnieć, bo my mamy już parę lat, prawda, więcej, taki okres w życiu, kiedy zaczyna się kwestionować wszystkie autorytety. Jest taki młodzieńczy okres w życiu, kiedy człowiek wszystkiemu mówi nie. Młody człowiek wszystkiemu mówi nie. Wszystko musi sprawdzić sam. To jest znakomity zresztą okres w życiu, bo w ten sposób można się wyzwolić po pierwsze od fałszywych autorytetów. Po drugie, no, od tego momentu zaczyna się krok po kroku budowanie własnego, wolnego i odpowiedzialnego życia. Ale właśnie, to jest tylko pierwszy moment i być może konieczny w takim osobowym rozwoju człowieka, tylko bardzo szybko u wielu ludzi, niestety nie u wszystkich, dochodzi się do momentu, że jednak bez tych autorytetów, bez jakichś autorytetów, ani rusz. Uświadamiamy sobie, że nasza wiedza nigdy nie jest pełna, że na każdy problem patrzymy tylko z jednej strony, że nasze doświadczenia są subiektywne i warto je wzbogacić o spojrzenie kogoś innego, kto ma inne doświadczenia, czasami jest mądrzejszy. I to wszystko przygotowuje już dojrzałą postać osobowości, która jest krytyczna, ale jednocześnie wie, że potrzebuje autorytetów. I co więcej, te autorytety również jest gotowa poddać krytyce, ale ma świadomość, że jednak one są niezbędne.
Wygląda to tak, że całe nasze życie to jest jakieś napięcie między wyrabianiem się samodzielnego sądu, tam gdzie możemy być ekspertami sami, i uznawaniem oceny kogoś, kto w danej dziedzinie z kolei ma ją lepszą. Tak? Dlatego pewnie w porządku takich spraw, nazwijmy to naturalnych, zawsze dążymy do tego, żeby w końcu stać się tym ekspertem i być może także autorytetem dla innych, na przykład dla własnych dzieci.
Ja bym jeszcze dodał taką prostą rzecz. Każdy z nas woli obcować, rozmawiać z ludźmi mądrymi. To znaczy z takimi, którzy wiedzą więcej niż my, przekraczają nas.
To jesteś optymistą, mi się wydaje, że
to
wielu
każdy,
jest ludzi,
to każdy
którzy nie
z nas, może było za mocne powiedziane.
Myślę, że wiele osób lubi rozmawiać z tymi, z którymi się zgadza też. I często autorytet to jest ktoś, kto jest na przykład publicznym reprezentantem jakiejś grupy poglądów, prawda? I on jest wtedy mianowany, czy jest podbijany jego taki, prawda, ranking, byśmy powiedzieli, dużo lajków ma na Facebooku, tak? Ponieważ potwierdza jakieś przekonania, jakieś części
społeczeństwa. Ale on też jest autorytetem, prawda? Bo jest taki takim bokserskim autorytetem. To jest ten, na kogo właśnie stawiamy i on potrafi dołożyć temu.
I w każdej sytuacji powiedzieć coś, co będzie nieprzyjemne dla tych, którzy myślą inaczej niż my.
No ja wyidealizowałem obraz autorytetu, a tutaj panowie już sprowadzają go na ziemię, bo rzeczywiście autorytety są czasami bardzo wysoko podniesione, ale czasami z tej wysokości bardzo łatwo spadają. Czasami na to po prostu zasługują.
No właśnie, bo rzeczywiście, jeśli pójdzie autorytet po prostu jako tego, który wie, albo tego, który dobrze prowadzi, to rzecz jasna to będzie zjawisko tyleż pożądane, ile pewnie mimo wszystko dość rzadkie. Może nie bardzo rzadkie, ale jednak będzie to towar, że tak się wyrażę, wysoko ceniony, bo rzadki na rynku. Natomiast pewnie istnieje też inny problem, że tak jak mówiłeś o tych młodych ludziach, młodzi ludzie próbują zakwestionować autorytety, ale to jest bardzo ciekawe, że natychmiast wpadają pod wpływ innych autorytetów, prawda? To jest cały czas rozgrywka, w której mówi się, nie chce mieć nikogo nad sobą, a z drugiej strony za chwilę poddaje się całkowicie panowaniu byle kogoś, kto mówi głośno, no wydaje się ciekawy, nowy i tak dalej. To rodzenie się autorytetów, to czasami tak pięknie brzmi, rodzenie się autorytetów, a może być bardzo nieestetycznym momentem w życiu. Ktoś uległ autorytetowi, który był w ogóle nijaki tak naprawdę.
Czyli mamy taki autorytet, który jest jakimś wzorem mądrości, ale też mamy na przykład autorytet, który jest jakimś wzorem zachowania, prawda? Czyli nie oddziałuje na nas specjalnie przez jakąś głębszą wiedzę, tak? Tylko jest kimś, do kogo chcemy się upodobnić na przykład.
I go naśladować, prawda?
Naśladować.
Ja myślę, że tutaj też ważnym elementem relacji osoby, która podlega jakiemuś autorytetowi, jest zaufanie. Zwróćcie uwagę, że to przypomina relację no, wiary. Autorytet jest kimś, komu ufamy, dlatego że jest, nie wiem, mądrzejszy albo proponuje jakiś sposób zachowania, który nam imponuje, podoba się, chcemy go naśladować. I myślę, że to jest taki fundament myślenia o autorytecie i również wskazówka, kiedy autorytety przestają być autorytetami. Wtedy, kiedy to zaufanie z jakiegoś powodu zostaje zawiedzione.
My mamy takie szczęście w języku polskim, że słowo autorytet jest bardzo odrębne. Nie tak jak w różnych językach nam obcych, mających można być więcej jeszcze z łaciną związków niż nasz. I tam to słowo autorytet, autorite, tak, authority i tak dalej, ono ma od razu takie konotacje z władzą. U nas to jest jednak mocno tak przesunięte w stronę właśnie panowania zaufania, bardziej rozrzedzonej takiej struktury, tak? To nie można powiedzieć, że autorytet ma ten, kogo mianowano autorytetem, prawda? Tylko autorytet jest ktoś, kto wokół
sam
nas siebie, nagle
tam
promieniuje.
Ktoś, tak? Kto jest takim mistrzem.
Tak,
to jest taka figura mistrza, tak, trochę tak, się tak za tym uchowa w naszym języku.
Ale bardzo ciekawe jest to, co powiedziałeś. Rzeczywiście w języku polskim autorytet ma nieco inne znaczenie. Nie ma tego bezpośredniego odniesienia do władzy, która jest jednak czymś innym i na czymś innym oparta. Ja bym powiedział tak, że autorytetowi warto być posłusznym. Kropka. Władzy lepiej być posłusznym, bo można tego pożałować. I tu dopiero kropka.
Na jednej linii, ale można powiedzieć w dwóch różnych końcach tej linii. Stykają się władza, autorytet, a można powiedzieć, że taka materia, którą możemy rozciągać w dwóch różnych kierunkach. Raz to jest autorytet, raz to jest władza, autorytet wtedy, gdy może czasami nawet nie czujemy, że podlegamy czyjemuś panowaniu, prawda? Autorytet działa, można powiedzieć, czasami bezszelestnie. Władza bardzo często wymaga, to zresztą nawet pozytywnie ujmując, wymaga pewnego zewnętrznego, potwierdzanego rytuału, bo nie jest tak ściśle związana z samym aktem osobistego, zawsze zaufania. Możemy podlegać władzy, którą szanujemy, ale osobiście kogoś, nie, może specjalnie nawet nie znamy, jakby to powiedzieć niepersonalistycznie, ujmując tę sprawę. Przerwijmy w tej chwili na moment naszą rozmowę, wrócimy za chwilę. Weszliśmy w wątek już kojarzenia autorytetu i władzy, ale zacząłeś mówić, to trochę tak zabrzmiało, jakby władza, to można było powiedzieć, zimna instytucja wykonuje jakieś niebezpieczne wyroki na nas, a autorytet to coś ciepłego, przyjemnego, dobrego. Czy tak możemy? Tak?
Władza to przymus po prostu.
Władza to przymus.
No jeżeli tak ściśle rozdzielamy, to myślę, że możemy to zrobić, ale jednocześnie musimy od razu dodać, że każda konkretna władza łączy ze sobą ten element zimny, siły, przymusu, sankcji nawet w najgorszej sytuacji, prawda? I jednocześnie element autorytetu. Można powiedzieć, że ideałem konkretnej władzy jest to, żeby ten istotny element siły, który określa każdą władzę, no zwłaszcza władzę państwową, był niejako w zawieszeniu. Żeby ludzie byli posłuszni raczej na mocy zaufania, autorytetu. Ja myślę, że tutaj siła, znów w takim idealnym pewnym modelu, byłaby tak jak miecz Damoklesa, który wisi, ale najlepiej jakby w ogóle nie spadał. Taka władza może osiągnąć wszystkie swoje cele, prawda, nie korzystając no, z tego elementarnego środka, którego jest monopolistą.
No, czyli chodziłoby o taką władzę, przed którą maszeruje rozum na przykład, tak?
A, na przykład,
a
tak.
Za nią dopiero...
Albo serce.
A za nią... No właśnie, ale z tym sercem to może być niebezpiecznie, prawda, bo można by tak przyłożyć serce na przykład do ideologii, prawda, że ideologie poprowadziły ludzkie serca i przed władzą zdecydowanie ludzie sami do złych rzeczy, tak, zaczęli w polityce doprowadzać, więc może jednak serce niekoniecznie.
No, tu zaczynamy rozmawiać o innych sprawach. Ja bym powiedział, że ideologii doprowadziło nie serce, tylko rozumek. Zwłaszcza te totalitarne ideologie XX wieku. A serce też może być rozumiane, prawda, nie tylko emocjonalnie, tylko głębiej, prawda. No, ale to jest jakby inny wątek.
Ja tak myślałem, że zaczynacie idealizować
no ja jestem od
władzę,
tego. Tutaj.
Tak, że idealizujecie władzę i że za chwilę się dowiem, że tu w ogóle... Bo tak przed chwilą ustaliliśmy, już byłem spokojny, że władza używa siły i w ogóle przymus jest z nią związany, a teraz zaczynacie opowiadać o władzy, która już w ogóle prawie nie musi nigdzie wysyłać policji, nie mieć władzy, nie używać żadnych zarządzeń, ale jak tak sobie już myślałem, że w tę stronę idziecie, to bym chciał zapytać o inną rzecz. Wydaje się, że w naszej kulturze i w naszym myśleniu o władzy istnieje mocne tło czy fundament również teologiczny. Tak naprawdę bardzo często zgodnie z tą zasadą, że wszelka władza pochodzi od Boga, no dzisiaj ta zasada jest wyciszana za kotary, wysyłana i tak dalej, ale jednak każdy na ziemi władca jakoś jest piastunem władzy, której suwerenem w teologii ujętym jest Bóg. I tak sobie przypominam, że gdy Benedykt XVI w Ratyzbonie opowiadał o tych dwóch tradycjach w rozumieniu Boga. No, Bóg Logos, Bóg rozum, Bóg rozum z miłością, a z drugiej strony Bóg siła. Po prostu nie musiał się tłumaczyć. To pewnie to wchodzi też w nasze rozumienie władzy, potestas. Może być taka władza, która po prostu, którą dlatego mamy szanować, bo jest władzą, bo po prostu ona chce, bo ustanawia prawa. I jest taka władza, o której trochę chyba zaczęliście mówić, a ona się nie pozbywa aparatu przymusu i cały czas wiadomo, że jak coś poleca, to chce potem wymagać, ale jest gotowa tłumaczyć rację.
No ja bym powiedział tak, to znaczy nieco innymi słowy, nawiązując do tego pierwszego wątku idealizowania, kiedy ten element siły, mocy z państwa zniknął, możemy sobie wyobrazić taki przeciwny, nie najlepszy ideał, kiedy władza jest sprawowana bez żadnego autorytetu. Tylko i wyłącznie w oparciu o siłę. Możemy sobie coś takiego wyobrazić. I ludzie poddani muszą być posłuszni. Myślę, że ten model no właśnie odpowiada tej wizji władzy, która się z niczego nie musi tłumaczyć. Bo jest arbitralna, jest czysta wola, prawda? Arbitralna wola wsparta siłą wyznacza ludziom wzorzec zachowania. I ludzie mają być po prostu posłuszni. Natomiast kiedy pojawia się ten element logosu, rozmowy, dyskusji, tłumaczenia, uzasadniania, to ta władza odwołuje się już nie tylko do siły. Odwołuje się właśnie do pewnego autorytetu. Autorytetu związanego z wiedzą, z rozumieniem rzeczywistości politycznej i wtedy władza jako taka zaczyna być po coś. Nie jest, prawda, absolutem. Ona jest władzą i trzeba być jej posłusznym, ale ona jest po coś. To znaczy jest służebna. Służy czemuś. No, w ostateczności logosowi.
No, ale można powiedzieć, że trudno sobie wyobrazić tą nagą władzę. No, tyran wtedy stoi sam wobec wszystkich innych, tak? Jest niewolnikiem niemalże własnej władzy i zawsze szuka sobie jakiegoś pseudologosu, tak? Jakiejś opowieści, być może bajecznej, być może fałszywej, ideologicznej, która będzie sprawiała wrażenie, że jest uzasadnieniem, że jest takim rozumowym podporą tej władzy, ależ, więc ależ, zawsze to, zawsze mamy tego ależ typu
tak,
sytuacje.
Ależ tak, tylko zobaczcie, że o ile ci, nazwijmy to, dawniejsi tyrani, tak jak pan profesor nam tu opowiadał, mi się przede wszystkim takie postacie zarysowały. Ci dawniejsi tyrani, no oni ostatecznie chcieli, tak można powiedzieć, jak tacy tyrani na podwórku również, chcą, żeby uznawać ich polecenia, zasadniczo, żeby zrobić to, co oni chcą. I oczywiście za tym idzie cały mechanizm, który świetnie na przykład święty Tomasz z Akwinu w De Regno opisał, że tyran w związku z tym jest związany rzeczywiście tym, że musi pilnować, żeby potem się nie tworzyły jakieś grupy przyjaciół, tak, które wychodzą poza jego władzę. Więc oczywiście potem jest cała technika tyranii, ale ona ogranicza się do tego czystego ja chcę i wy musicie słuchać. A można powiedzieć w tych ideologiach, o których Tomek zaczął w pewnym momencie mówić, mamy do czynienia z tą perwersją, że tyran, i to czasami zbiorowy tyran, taka wielogłów taki, tak? Tyran nie tylko chce, żebyśmy go słuchali, żebyśmy wykonywali jego polecenia, ale dodatek nieustannie nadaje nam komunikaty, jak w komunizmie, prawda? Nieustannie nadaje wyjaśnienia, on nieustannie tłumaczy. Dlaczego musimy tak zrobić? I jeszcze co więcej, co już pamiętam z różnych opowieści i żartów, choćby ze stanu wojennego, że też i urządza rodzaj takich parabłazeńskich zebrań, na których z kolei ludzie w imieniu społeczeństwa muszą odpowiadać, jak dobrze rozumieją rację władzy, która właśnie ich przymusza, wprowadza stan wojenny. To jest niezbędne, tak?
Ale możemy mieć ten taki model, bo ja tu się odwołam do tego przemówienia w Ratyzbonie, tak? Kiedy mamy problem właśnie islamu, tak? I pewnego takiej wizji suwerena, no, który nie tylko nas przekonuje, ale bardzo mocno przekonał, tak? Ludzi, że jest po prostu taką samą mocą, która może sama sobie zaprzeczać, że człowiek jest niczym, prawda? I tu nawet to nie jest system, nie jest sposób taki jak ideologie funkcjonują, tak? Że tutaj jest takie przekonanie, że taki jest logos, że taki jest świat.
System teologiczny.
Że tak jest, że tak jest świat urządzony, tak? I tutaj mamy no takie jeszcze poważniejsze przekłamanie, no bo gdzieś ten rytualny komunizm, znaczy on zawsze w którymś momencie się załamywał w ludzkich głowach. Przynajmniej w części, a tutaj mamy jednak też takich, mamy takie uzasadnienie, które wydaje się jeszcze głębsze, tak, bo zafałszowuje samą istotę racjonalności.
Zahaczasz tak. O islam, tak, niebezpiecznie,
ale
rozmowy.
Sam to zrobiłeś, więc dlatego do tego wracam.
Ale ja bym dodał, to znaczy chyba rzeczywiście tak jest, to te ideologie, czy ci tyrani, zbiorowi ewentualnie tyrani, chociaż tu w tych dwóch przypadkach mieliśmy spersonalizowane tyranie Hitlera i Stalina, potrzeba znalezienia legitymacji, nawet absurdalnej, pokazuje kruchość tego tyrana, prawda? Także kruchość w sensie i intelektualnym, i wolitywnym. Gdyby on był w pełni przekonany, że rzeczywiście jestem tyranem, on by nie potrzebował tej podpórki ideologicznej, takiej pseudoracjonalizacji. To wskazuje na jego słabość. Ale z islamem jest, ja się zgadzam, jest inaczej. Bo tu mamy przesłanie, które jest osadzone na pewnej wizji Boga. Bóg mówi, tak jest, to jest moja wola, a wy macie być posłuszni. I taki jest sens słowa islam, posłuszeństwo. Posłuszeństwo do końca. I tu jest kłopot.
Tutaj już nie mamy do czynienia z tym załamaniem się pryzmatu na ziemi, że po prostu no, Bóg jest kochany, dobry, no ale my na ziemi, reprezentując go, musimy wykonywać ludzkie zadania w sposób szorstki i nieprzyjemny, tylko tu mamy po prostu samego Boga, który jest właśnie takim szorstkim tyranem, jedyny sposób religijności to ugiąć się i słuchać, tak? Nic więcej.
Oczywiście konsekwencje tego w relacjach międzyludzkich, bo wizja Boga jest zawsze wzorcem dla nas, tak jak my sami się rozumiemy, jak mamy rozumieć nasze odniesienie do innych ludzi.
Ruszyliśmy z autorytetu, doszliśmy chwilowo do islamu, przerwijmy na moment, za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Tak jak udało nam się już uchwycić powiązania między autorytetem a władzą, tak chciałbym, żebyśmy przez moment pomyśleli o związkach już pozytywnie, tak, między władzą a siłą. Bo to, o czym mówiliśmy przed przerwą, to jest no, sytuacja czasami karykaturalna, a zawsze zła, w której po prostu władza uzasadnia się przez siłę. Jeśli nawet tak nie jest, jeśli władza chce być władzą logosu, chce być władzą odwołującą się do ludzi, którzy będą rozumieli na przykład uzasadnienie prawa naturalnego, będą potrafili rozpoznać obyczaj związany z zupełnie poprzedzającym politykę dziedzictwem moralnym. W kraju chrześcijańskim to będzie odwołanie się do chrześcijańskich, jak się mówi, czasami wartości czy zasad po prostu. No ale w tym momencie pozostaje też i sama technika władzy. Czy nie wydaje się wam, że dzisiaj jest tak, że jak już ludzie się zdecydują mówić, że chcą władzy, to boją się mówić, że chcą siły?
No ja myślę jednak, że ten element, może jeszcze nie odpowiem na to ostatnie pytanie, które daję do myślenia, ale odniosę się do tego związku władzy z siłą. No jeżeli władzę zdefiniujemy dosyć precyzyjnie, to bez tej siły się nie obędzie. To są takie piękne słowa Jamesa Madisona, prawda? Gdyby ludzie byli aniołami, nie byłaby potrzebna żadna władza. Gdyby aniołowie sprawowali władzę, nie byłaby potrzebna żadna kontrola władzy. No nie jesteśmy aniołami. Nie jesteśmy aniołami, nie jesteśmy zawsze istotami logicznymi, które potrafią się kierować rozumem. No i stąd potrzebny jest element porządkujący nasze wzajemne relacje. No i tu jest geneza władzy państwowej przede wszystkim, której fundamentem, no mieczem, jak to się mówiło, mieczem sprawiedliwości jest właśnie posiadana moc i siła.
Ale czy siła była koncentrowana we władzy?
No właśnie, tak się zastanawiam, czy tutaj siły też nie redukujemy znowu tego przymusu, prawda? Czy nie chodzi o jakąś taką siłę, zdolność, prawda, potencję, tak? Która gdzieś w tym człowieku, który ma szansę być u władzy, tkwi do jakiejś zmiany, do poprawienia stosunków społecznych, do poprawienia struktur państwowych, tak? Czyli jakby pozytywnie, no bo możemy też patrzeć oprócz jeszcze przymusu i takiej zdolności na siłę jako taką chęć przebicia się, taka walka o uznanie, tak? Może po heglowsku tak.
No, walka czyli, że, o uznanie.
Czyli, to, że nieważne, jakąś swoją tożsamość wybić, postawić ją na piedestał, tak? W społeczeństwie na przykład. Więc no te różne te siły są i ja tak mam problem z tym.
Ale ja myślę, że do problemu podejść po heglowsku, to znaczy zrobić syntezę. Jest zarówno ta siła, która jest reaktywna, siła państwa, przymus państwa jest reaktywny na agresję poszczególnych osób. To jest siła porządkująca, zapewniająca bezpieczeństwo. Jest także siła pozytywna, prawda? Oczywiście ona ma inny wymiar, ale wspólnota polityczna jest żywym organizmem, który musi sobie zapewnić to bezpieczne funkcjonowanie, ale jednocześnie rozwija się, stawia sobie cele, także jakąś ekspansję, prawda? Czy wewnętrzną, gospodarczą, czy jakąkolwiek inną. To wszystko oczywiście potrzebuje energii, dynamiki, a więc w jakimś sensie i siły.
No ale czy siła nam się nie kłóci z rozumem na przykład, tak? Z tą racjonalnością, prawda?
Nie.
Szczególnie taka, no ale tak się odwołam tego liberalnego modelu myślenia o polityce, jednak próbą ucieczki od polityki. Polityka kojarzy się ze sporem właśnie, z jakąś przemocą, jakąś siłą. No, najpierw była taka polityka, że administrowanie rzeczywistością, tak? Gdzie wszyscy ostatecznie z kim się zgadzają, ulegają urzędnikowi na zasadzie, prawda, jakiegoś wspólnego rozpoznania rzeczywistości, że nie musi być siły w polityce w ogóle.
To jest już głębszy problem i jakby na dodatkowym poziomie musielibyśmy się poruszać, bo znów klasycznie liberalna wizja państwa, ona mówi o tym elementarnym bezpieczeństwie. Tutaj myślę, że jest pełna zgoda. Tylko pytanie, co dalej, prawda? Co dalej? Czy ludzie już w ogóle w to nie powinni ingerować, zajmować się tylko swoimi prywatnymi sprawami, a urzędnicy państwowi, jak ci nocni stróże, w zasadzie powinni być niewidzialni, czy też państwo ma jeszcze dodatkowe cele w stosunku do wspólnoty politycznej i społeczeństwa. Ale to myślę, że jest nieco inny wątek.
To prawda, że tutaj musielibyśmy oczywiście otworzyć jakąś inną rozmowę i pewnie dobrze by było taką rozmowę również w konwersatorium kiedyś do niej wrócić, przeprowadzić, bo to jest ciekawy wątek, czy rzeczywiście w pewnym momencie zdobywa się władzę, tak, powiedzmy tu nawet nie nawiązując do tego czy innego wydarzenia, zdobywa się władzę i potem zdobywszy władzę mówi się, że jest się bezsilnym. To znaczy, że no, nie można tego zrobić, bo już no może gdyby jeszcze jedną władzę i jeszcze jedną, może na końcu miałoby się w końcu tę siłę, ale tak generalnie nie ma tej siły. To jest, oczywiście może być jakimś wybiegiem, tak? Jeśli komuś zależy przede wszystkim na władzy, żyje jakąś mistyką władzy, ma swoje posłannictwo władzy i tak dalej, to będzie próbował u władzy zostać, przekonując nas na przykład, że no nie może pewnych rzeczy, co ja mogę, to przysłowiowe, tak? Ale z drugiej strony, czy to się nie bierze też z pewnych przekształceń w naszym rozumieniu władzy i w tym, jak władza jest wykonywana. Przypominam sobie taki, to około 2007 roku, taki obszerniejszy już książkowej wersji esej Jadwigi Staniszkis o władzy i bezsilności. To był nieprzypadkowo taki tytuł, bo ona wtedy rozważała te głębokie przekształcenia, ta dekoncentracja władzy, tak? Jej sieciowość i tak dalej. No tak jakby, że znajdujemy się w sytuacji, której nawet nie trzeba czytać tego rodzaju uczonych traktatów, żeby sobie zdać sprawę, że bardzo często jesteśmy w sytuacji, że nie wiemy, kto za coś odpowiada, kto coś zdecydował. Czy pan dyrektor w szkole odpowiada za to, co się dzieje w szkole? Czy to wystarczy, że ktoś przynosi papier z kuratorium i na przykład zarządza, a potem w kuratorium okazuje się, że kuratorium też nie zdecydowało, bo to jest jakaś fundacja, która ma z kolei grant, a ten grant przyszedł z kolei z jakiegoś układu, któryś tam w Europie i tak dalej. Teraz już ostatecznie nikt nie wie, co na końcu było, dlaczego zdarzyło się tak, że dyrektor na końcu czuł się bezsilny w tym, żeby po prostu otworzyć salę, wpuścić ankieterów i ankieterzy, którzy przepytują młodych uczniów ze szczegółów ich doświadczeń seksualnych. Tak? To był taki konkretny moment, który pamiętam przed laty był w Polsce dyskutowany, tak? Bo te rzeczy, o których my tu rozmawiamy, bardzo poważne, no one potem gdzieś na poziomie gminy, na poziomie szkoły, na poziomie jakiegoś samorządu zawodowego i tak dalej, one będą gdzieś się przekładały, tak? Bardziej czy mniej w autorytetu władzy i siły.
Ja myślę, że mamy także drugi biegun, to znaczy z jednej strony władza, która rozmywa się, jest imposybilna, tak jak to ktoś tam powiedział, niczego nie może, a z drugiej strony drugim biegunem jest jednak takie przekonanie, że potrzebna jest skoncentrowana władza. Tutaj na poziomie państwa no, z tym związane jest pojęcie suwerenności. Suwerenności, która wcale nie oznacza, że o wszystkim musimy decydować. Możemy udzielić wielu kompetencji innym podmiotom, na przykład organizacjom międzynarodowym. Ale suwerenność polega na tym, że mamy możliwość ostatecznego zdania. Możemy wycofać w każdym momencie te kompetencje. No i wtedy co do tego, że władza jest jedna, silna, skoncentrowana, chociażby nawet nie była widoczna w danym momencie, chyba nie ma wątpliwości.
Sprawa ma, tak jak powiedziałem, to również co przed chwilą mówiłeś, ma też no, taki na przykład prosty wymiar władzy rodzicielskiej, autorytetu rodzicielskiego, prawda? Mamy nieustanne te w tej chwili także dyskusje o zakresie autorytetu i władzy w relacji rodzice-szkoła na przykład, prawda? Do pewnego momentu w związku także z tą całym zagadnieniem ciągle u nas marginalnym, ale dzięki któremu stawia się jakieś problemy edukacji domowej, tak? Pytanie, w którym momencie rodzice mogą powiedzieć, decydujemy się na inny sposób wychowywania naszych dzieci, jesteśmy właściwym podmiotem uprawnienia do wychowywania naszych dzieci, a więc możemy w pewnym momencie powiedzieć, rezygnujemy ze współpracy ze szkołą, chcemy współpracować dalej, ale już na innym poziomie, prawda? To kolejny przypadek tego, w którym za chwilę ktoś po drugiej stronie mówi, ależ nie, tak naprawdę to państwo i szkoły publiczne pilnują tego, jak dzieci są wychowywane. To jest jeden z istotnych sporów na forum europejskim dzisiaj. Też to odczuwamy, ale pewnie wielu rodziców, czy w Niemczech, zwłaszcza tam ten spór jest zaogniony, odczuwa wyraźnie to, kto jest tutaj podmiotem i kto udziela kompetencji.
No właśnie, ale czy nie jest tak, że to nasze, nazwijmy to, państwo liberalne, tak, w którym żyjemy, chciało być takim państwem totalitarnym, tylko że na miękko, tak? To znaczy, kiedy wkracza w kompetencje wychowawcze rodziców, na przykład no, w sferze, nie wiem, w sferze intymnej, prawda, wychowanie jakiegoś do intymności i tak dalej, no to czy to nie jest jakiś taki troszkę za daleko posunięty krok? I czy to w ogóle nie jest problem naszej epoki bardziej, tak? Czy w tych czasach, które sobie tu przywoływaliśmy, tyranów, to nigdy tyranom może takie rzeczy do głowy nie przychodziły, a może przychodziły właśnie, tylko jakoś to inaczej wyglądało.
Technicznych środków nie mieli.
A no właśnie, czyli że to nowoczesność,
wystarczyło
tak?
wyjechać na prowincję. Tak.
Technika i nowoczesność wytwarzają taką presję totalitarną.
Jak się pojawiają możliwości, to się pojawia pokusa, prawda? Dopóki tych możliwości nie ma, to nawet nie ma o czym myśleć, ale ja się tutaj zgadzam, to znaczy to współczesne państwo zmierza w kierunku takiego soft, miękkiego totalitaryzmu, wchodzi w sfery, które no, były mu zakazane, ale polemicznie powiem, były zakazane również w klasycznym liberalizmie. To jest bardzo mocna, na przykład poziom rodziny jest, należy do sfery prywatnej, państwu nic do tego, do momentu, dopóki nie mamy do czynienia z ewidentnym naruszeniem podstawowych uprawnień, zagrożeniem życia, zdrowia. I jeszcze jeden wątek, to znaczy rzeczywiście ta władza czasami się rozmywa i czasami władza rodziców się rozmywa. Rodzicom jest wygodnie oddać wychowanie dzieci szkołom, szkołom państwowym. Ale przecież to rodzice, to na rodzicach spoczywa przede wszystkim obowiązek wychowania dzieci. I gdyby to tak spokojnie zanalizować, to właśnie rodzice, to pytanie, czy rodzice mają otrzymać pozwolenie, prawda, na samodzielne wychowanie dzieci, jest absurdalne. Mają do tego prawo. Mają również prawo przekazać to wychowanie komukolwiek, czy prywatnym szkołom, czy szkołom państwowym. Państwo z kolei, no jakby ogólna wspólnota, ma z kolei prawo i obowiązek zadbać, żeby w tych innych miejscach wychowania pewne minimum było zachowane, bo właśnie na tym polega rola państwa, żeby ten wspólny etyczny element, czy skarb podtrzymywać i pielęgnować.
Dziękuję wam za rozmowę. Dziękuję państwu za słuchanie naszego konwersatorium. Dzisiaj było ono poświęcone autorytetowi władzy i sile. Każdej z tych rzeczy trochę z osobna i w jakimś połączeniu. Wydaje się, że ten autorytet powstaje dlatego, że czujemy się niesamowystarczalni, ale zdaje się, że to poczucie takie łagodne niesamowystarczalności, ono jest zupełnie podstawowe dlatego, żeby czuć się wspólnotą, żeby odnajdować innych jako lepszych w czymś i w związku z tym wzajemnie sobie służyć. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam za tydzień o tej samej porze, w niedzielę po godzinie 13:00 na nasze następne konwersatorium. Do widzenia, do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.